Ale jeszcze zanim zacznę, to chciałam Państwa o jedną rzecz prosić. Jak już będziecie doradcami, jak już będziecie pracowali z parami, będziecie mieli, już teraz macie pewną wiedzę, będziecie mieli ją jeszcze szerszą. To jest taki mój apel do Państwa, apel młodego lekarza, gdzie ja też się często łapię, że coś wiem, ale potem się okazuje, że specjalista z danej dziedziny wie więcej, pokierowałby tym pacjentem inaczej, tą parą, co lepiej by im pomógł. Stąd mając swoje doświadczenie, apeluję do Państwa, że w pracy z parami, gdzie pary będą z Państwem konsultować różne karty, zapisy, bardzo często pewnie przyniosą też jakieś wyniki badań hormonalnych, bo to zrobili, bo tutaj się przecież obserwują, a to pewnie ma wpływ. Bardzo, bardzo Was proszę, żebyście znając i szanując swoją rolę, nie dawali się naciągać na konsultacje spraw spoza Waszej dziedziny. Bo ja dzisiaj już na tym pierwszym wykładzie i na tym drugim również będę poruszała zagadnienia związane z jakąś możliwością diagnostyki, z możliwością leczenia. Gdzieś tam jakieś drobne uwagi, jakieś dygresje się będą pojawiały. Ale bardzo, bardzo Państwa proszę, żebyście no właśnie udzielając odpowiedzi na jakiekolwiek pytania już takiej dziedziny stricte medycznej, też jakby zakrawającej o diagnostykę, leczenie, zawsze skierowali do poradni, która faktycznie pomoże danej kobiecie, bo my w takiej rozmowie w poradnictwie, czy właśnie na spotkaniu instruktor, nauczyciel, para, też nie mamy możliwości o wszystko dopytać, nie mamy możliwości o wszystko zbadać, a wiedząc więcej, na przykład zlecilibyśmy inne badania, tak? Więc żeby nie kierować, nie wchodzić w rolę lekarza. Nie dlatego, że owszem, macie Państwo mniejszą wiedzę, ale też wiecie bardzo dużo, tylko po to, aby właśnie móc, aby specjalista zajął się daną pacjentką, daną parą tak bardzo, bardzo holistycznie i całościowo, z możliwością zbadania i zebrania pełnego wywiadu medycznego. To taki mój apel do Państwa, bo wtedy wszystkim będzie lepiej. I instruktorom, nauczycielom, i lekarzom, i przede wszystkim tym parom, które przychodzą po pomoc. No właśnie. No dobrze. Zaczynamy drugi wykład pod tytułem Jak zrozumieć płodność krok po kroku, czyli będziemy rozpracowywać fizjologię i to się da zrobić. Taki obrazek już widzieliśmy. Widzieliśmy narządy rodne kobiety. Mówiliśmy sobie o jajniku, który produkuje komórkę jajową, ale czy od razu, czy w organizmie kobiety to się dzieje od razu? Otóż nie. I czy to się dzieje tylko w miednicy mniejszej? Otóż nie. Proszę Państwa, wszystkim w naszym organizmie rządzi mózg. Na samym początku, jeśli chcemy mówić o coś się stało? Proszę Państwa, będzie również tak, fizjologia układu męskiego. Ach. Gdzieś jest głowa, a gdzieś jest szyja, prawda? Ktoś tą głową musi kręcić, nie? Tak mój dziadek zawsze mówił, że on jest głową, a babcia szyją i tak jakoś tak się razem przez 40 ponad lat zgrywali. No nic. Więc pracą narządów rodnych sterują impulsy generowane w mózgu, w głowie. Również to, że mamy rozwiniętą i mocno pofałdowaną korę mózgową, to prowadzi do tego, że my jesteśmy w stanie kontrolować inne impulsy, które pojawiają się w naszym ciele. I na przykład mamy taki płat limbiczny, mamy takie zakręty tutaj, to na zielone zaznaczone, to są akurat ośrodki odpowiedzialne za kontrolę sfery emocjonalnej i popędowej. Także tym różnimy się od świata zwierząt, że my pewne impulsy, właśnie te również związane z popędami seksualnymi, jesteśmy w stanie i możemy je kontrolować. Ale przechodząc do gospodarki hormonalnej, na tym slajdzie również mamy zaznaczoną przysadkę oraz podwzgórze. I przysadka z podwzgórzem tworzy taki układ funkcjonalny nadrzędny nad wieloma gruczołami wydzielania wewnętrznego w naszym organizmie. Przysadka, ta kuleczka, waży 0,5 gram. 0,5 grama, a tak niesamowicie ważna i tak niesamowicie istotna dla naszego funkcjonowania. Tutaj schemat przedstawia dokładniej podwzgórze. Ono zbudowane jest z wielu różnych jąder, które to właśnie wydzielają impulsy skierowane do przysadki. Przysadka zbudowana jest, w uproszczeniu mówiąc, z płata przedniego i płata tylnego. I większość właśnie impulsów takich hormonalnych, większość hormonów przekazywanych jest właśnie do płata przedniego. I jak to się dzieje? Podwzgórze uwalnia trzy grupy hormonów. Liberyny, libero, wolność, prawda? Tak nam się kojarzy. Czyli hormony uwalniające, stymulujące. Statyny, czyli hormony hamujące. I hormony własne. Te dwie grupy wpływają na płat przedni przysadki, a te są tędy przekazywane, tym tylnym płatem, tak? Ale to już to jest może mniej istotne w tym momencie. Natomiast przysadka, kiedy zostaje pobudzona właśnie przez podwzgórze, uwalnia swoje hormony tropowe, które oddziaływują już na obwodzie, na przykład na jajnik, na przykład na korę nadnerczy, bądź też na tarczycę. I to jest ta część przednia, a część tylna właśnie poprzez hormony takie jak wazopresyna, oksytocyna, pełni jeszcze inną rolę, wpływa do krążenia te hormony wpływają do krążenia ogólnoustrojowego i działają. I teraz jak to jeszcze raz wygląda? Tutaj mamy hormony podwzgórzowe, te na czerwonym tle. I dla przykładu mamy tyreoliberynę, TRH wydzielany z podwzgórza. Działa na przysadkę. Przysadka uwalnia TSH. Może to badanie niektóre, ten hormon może niektóre panie kojarzą, bo często, szczególnie kobietom, zleca się to badanie wartości tego hormonu. No i TSH będzie działało na tarczycę. Jeśli chodzi o płodność, mamy gonadoliberynę. Gonadoliberyna uwalniana z podwzgórza wpływa na przysadkę. Przysadka produkuje folitropinę, lutropinę, czyli w skrócie FSH-LH. I te hormony wpływają już na obwodzie, na jajniki u kobiet, na jądra u mężczyzn. I takich zależności w naszym organizmie mamy wiele. Mamy również hormony, mamy również gruczoły, które są poza zależnością od podwzgórza. Na przykład przy tarczyce, odpowiedzialne za gospodarkę wapniową. Na przykład trzustka, która uwalnia insulinę odpowiedzialną za gospodarkę glukozy, grasica i inne. I musimy wiedzieć, że te mechanizmy, ten sposób, w jaki podwzgórze wpływa na przysadkę, a przysadka na jajniki, to się nazywa oś regulacji. I teraz te osie tworzą sprzężenia zwrotne, ujemne bądź dodatnie. Kiedy podwzgórze stymuluje przysadkę, a przysadka na przykład jajniki, jajniki wysyłają informację zwrotną. My już mocno pracujemy, my już więcej pobudzenia nie chcemy. I właśnie w ten sposób wysyłają sygnał do przysadki: halo, halo, przestań już mnie tutaj stymulować, stop. I tak samo do podwzgórza. I to jest taka oś zależności. Mamy oś długą, kiedy jajniki wpływają na podwzgórze, mamy oś krótką, kiedy jajniki na przysadkę. Również można mówić o osi ultrakrótkiej, kiedy narząd sam hamuje swoją aktywność, swoją działalność. I teraz, kiedy ten układ w człowieku zaczyna działać? Bo nie od razu. Człowiek, wiadomo, musi dojrzeć. I kiedy osiągamy dojrzałość tego układu? Wtedy, kiedy dojrzałość osiągnie przysadka mózgowa. I ma to miejsce najczęściej około 21 roku życia. Zatem, kiedy dziewczyna zacznie miesiączkować, to pierwsze lata jej płodności, jej miesiączkowania mogą wyglądać zupełnie inaczej niż te późniejsze lata. Cykle mogą być nieregularne, na przykład właśnie ze względu na niedojrzałość tego układu hormonalnego zależnego od podwzgórza i przysadki. Jak wygląda dojrzewanie płciowe u człowieka? Zaskakująco, ale nie zaczyna się to od jajników czy jąder, ale pierwsza czynność hormonalna pochodzi z kory nadnerczy. Między 5 a 9 rokiem życia nasila się wytwarzanie hormonów nadnerczowych. I teraz co to są nadnercza? Nadnercza są nad nerkami. Są to gruczoły, tutaj zlokalizowane pokazuję, wydzielania wewnętrznego, odpowiedzialne za produkcję, sekrecję glikokortykosteroidów, mineralokortykosteroidów i androgenów. I tutaj ta oś rusza do działania pierwsza i wtedy mówimy, że obserwujemy u dziecka adrenarchę. To się objawia w ten sposób, że obserwujemy zmiany skórne, zwiększoną aktywność gruczołów potowych, szczególnie właśnie pojawia się ostry zapach potu, widzimy zwiększoną aktywność gruczołów łojowych, pojawia się trądzik. Dopiero później widzimy objawy takie stricte, które nam się kojarzą z płodnością, czyli pojawienie się tkanki gruczołowej w okolicy obwódki sutka u kobiety, u dziewczynki, u chłopców. Powiększają się jądra, prącie, pojawia się owłosienie i tak dalej. I te objawy powinny mieć miejsce między 8 a 13 rokiem życia u dziewcząt i 9 a 14 rokiem życia u chłopców. Jak dalej rozwijają się narządy u kobiety? Powiększa się u dziewczynki, tak, dojrzewającej, powiększa się macica. Zmienia się proporcja pomiędzy szyjką a trzonem macicy. Trzon wzrasta. W jajnikach, które dotychczas mają taką drobnopęcherzykową powierzchnię, zaczynają pojawiać się w ogóle pęcherzyki dominujące. W badaniu USG w endometrium, czyli w macicy, zaczynamy obserwować endometrium, ponieważ gospodarka hormonalna zaczyna pracować, pojawiają się estrogeny, które właśnie stymulują wzrost tegoż endometrium, więc możemy je zaobserwować. I pojawia się menarche, czyli pierwsza miesiączka. I to jest moment, w którym proces pokwitania jest już zakończony, ale to nie znaczy, że ta dziewczynka już jest w 100% płodna. Menarche, czyli pierwsza miesiączka, najczęściej w populacji polskiej występuje średnio, tak, u dziewczynek w wieku 12 lat i 9 miesięcy. Do osiągnięcia pierwszej miesiączki, czyli menarche, potrzebna jest krytyczna masa ciała. I tak dla wzrostu 1,57 m podaje się 46 kg. Oczywiście dla innego wzrostu będzie to inna masa. W momencie menarche dziewczynka ma już 95% swojej ostatecznej wysokości. I teraz pierwsze lata miesiączkowania, do około 2 lat, występują cykle jednofazowe. Najczęściej obecne są tylko estrogeny i te cykle są często bezowulacyjne, więc dziewczynki miesiączkują nieregularnie, ta obfitość krwawienia jest zmienna, czas krwawienia jest różny. I chwila przerwy. Wdech, wydech. Odpoczywamy i myślimy, co widzimy na obrazku. Gdzie to jest? Rusinowa Polana. A to? No to pewnie morskie oko. I idziemy już stricte do cyklu miesiączkowego. No bo właśnie, powiedzieliśmy o menarche, o tym, że dziewczynka miesiączkuje. I to, co ona jest w stanie zaobserwować, no to właśnie krwawienie miesiączkowe. I krwawienie jest dowodem obecności cyklu płciowego endometrialnego. Bo pod wpływem cyklicznych zmian widzimy zmiany zmian hormonalnych, widzimy zmiany w jajniku, w endometrium, w szyjce macicy, w jajowodach i w pochwie. I po kolei będziemy je teraz omawiać. Co się dzieje w cyklu miesiączkowym, w cyklu płciowym w jajniku? Mamy w jajniku pulę pęcherzyków zawierających komórki jajowe. W okresie płodowym, czyli kiedy dziewczynka ma na przykład, załóżmy w szóstym miesiącu ciąży, w malutkich jajnikach malutkiej dziewczynki, takich pęcherzyków mamy kilka milionów. W okresie pokwitania ich liczba jest znacznie mniejsza, bo jest to pula 400 tysięcy. W każdym cyklu jajnik dąży do tego, aby jeden pęcherzyk stał się pęcherzykiem tym wzrastającym i dominującym, aby stał się dojrzałym pęcherzykiem, tak zwanym pęcherzykiem Graffa i w procesie owulacji, aby uwolnił komórkę jajową. Czyli z puli pęcherzyków wybrany jest jeden, który stanie się pęcherzykiem dominującym, rośnie i w trakcie swojego wzrostu produkuje estrogen. Ten estrogen jest uwalniany przez komórki ziarniste pęcherzyka i kiedy pęcherzyk już jest dostatecznie duży, ma około 2,5 cm w średnicy, rośnie jak balonik, napięcie w pęcherzyku jest duże, pęka, uwalnia komórkę jajową. Mamy owulację. I ta komórka jajowa jest wychwycona przez strzępki jajowodu i komórka może wędrować na spotkanie z plemnikami, jeśli było współżycie, i do poczęcia dochodzi gdzie? W jajowodzie, w bańce jajowodu. Super. A nasz pęcherzyk dalej jest istotny, ponieważ przekształca się w ciałko żółte, którego funkcją jest produkcja progesteronu. A następnie, kiedy do poczęcia w danym cyklu nie dochodzi, ciałko żółte obumiera. Jeśli dochodzi, to w pierwszym okresie ciąży również staje się ciałkiem żółtym ciążowym, również jest odpowiedzialny za produkcję progesteronu. I teraz jakby dodać do tego jeszcze te informacje nadrzędne, czyli tego nadrzędnego sterowania pochodzącego z przysadki i podwzgórza. Otóż mówiliśmy sobie, że podwzgórze wydziela GnRH, które wpływa na płat przedni przysadki, które to uwalniają FSH i LH. Odnośnie regulacji wydzielania GnRH, ona jest nie do końca poznana. W różnych podręcznikach są różne teorie, czyli no właśnie, świadczy to o tym, że wiemy wiele, ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Ale to, co wiemy na pewno, że pulsy GnRH są określone. Inna częstość występuje w pierwszym tygodniu cyklu miesiączkowego, inna częstość w drugim, w trzecim i w czwartym. W każdym razie GnRH stymuluje produkcję FSH i LH. I jak to wygląda w cyklu miesiączkowym? FSH stymuluje wzrost pęcherzyka jajnikowego, czyli ten moment tutaj, tak? A wiemy, że pęcherzyk produkuje estrogen, czyli się zgadza. FSH wpływa na jajnik. W pęcherzyku pojawiają się receptory, namnaża się ich liczba. Czyli receptory to są takie czujki, tak, tegoż właśnie hormonu. I komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka produkują estrogen. Natomiast LH jest hormonem, który bezpośrednio przyczynia się do zapoczątkowania owulacji i wpływa tak na ciałko żółte, już po owulacji, że stymuluje je do pracy i do produkcji progesteronu. I teraz, żeby to nie było takie proste, jak już nam się wydaje, musimy przeanalizować kwestię rozwoju pęcherzyka jajnikowego. Bo to, że powiedziałam, że w cyklu z wielkiej puli pęcherzyków wybrany jest jeden, który dojrzewa, jest to prawda, ale właśnie, ile jest tych pęcherzyków? Otóż okazuje się, że one się rozwijają dużo szybciej niż na początku cyklu miesiączkowego. I jest to tak zwana faza gonadotropowo niezależna, bo to, co się dzieje w cyklu miesiączkowym, jest zależne od gonadotropin, czyli od FSH i LH. Tak? Gonadotropiny to jest FSH i LH. A pęcherzyki dojrzewają i podlegają różnym przemianom dużo, dużo wcześniej, właśnie w fazie gonadotropowej niezależnej. I ta faza ma na celu wytworzenie właśnie tych pęcherzyków, które później wejdą w owulację, ale przytłaczająca ich większość, około 99%, obumrze i w ogóle nie zostaną zużyte. Ale tak to się dzieje. Więc największą pulę pęcherzyków stanowią pęcherzyki zawiązkowe i tak naprawdę one wchodzą w okres rozwoju, pewna ich pula wchodzi w okres rozwoju w każdym dniu życia kobiety, również małej dziewczynki, u tej, u której gonadotropiny jeszcze nie działają. Ale jeśli one wejdą w rozwój, potem nie zadziałają gonadotropiny, to po prostu obumrą. Wielkość puli, która wejdzie w rozwój, jest zależna od wieku kobiety i również tempo rozwoju tych pęcherzyków jest zależne od wieku kobiety. Ale te wczesne stadia rozwoju pęcherzyka również są istotne dla jakości pęcherzyka oraz komórki jajowej w nim zawartej. Kiedy pęcherzyk przejdzie przemianę z pęcherzyka zawiązkowego do pierwotnego, wtórnego, preantralnego, tutaj mamy tak pierwotny, zawiązkowy, tutaj już mamy pęcherzyk antralny, bo antrum znaczy jama, czyli pęcherzyk, który zawiera jamę, to właśnie ten pęcherzyk jest wrażliwy na działanie gonadotropin. W momencie, kiedy on ma 200 mikrometrów średnicy, pojawiają się te laguny, pojawia się jamka i on jest w stanie wejść już w konkretny cykl, aby wyprodukować, uwolnić komórkę jajową. I to się dzieje pod wpływem FSH. I teraz jak to jeszcze się nam rozkłada czasowo? Na koniec cyklu miesiączkowego, kiedy spada poziom estrogenów, spada poziom progesteronów, przysadka to czuje, i mówi, dobra, czyli muszę działać, czyli muszę wyprodukować FSH. Idzie impuls, rośnie stężenie FSH i wpływa na pęcherzyk. Na komórkach pęcherzyka dochodzi do syntezy receptorów do FSH i w ten rozwój FSH zależny wchodzi kilka pęcherzyków, ale tylko jeden z tych pęcherzyków antralnych stanie się pęcherzykiem dominującym, który uwolni komórkę jajową. I na tym dominującym mamy dużą ilość receptorów FSH, a na pozostałych ich jest mniej. pęcherzyku jest płyn pęcherzykowy, który zawiera również hormony. I mówiliśmy, że pęcherzyk produkuje estrogen, ale również produkuje aktywinę, która dodatkowo stymuluje sekrecję FSH. A kiedy pęcherzyk osiąga już odpowiednią wielkość i dojrzałość, uwalnia inhibinę, która z kolei hamuje wydzielanie FSH. No to wtedy pod wzgórze sobie myśli, estrogeny maleją, FSH zmalało, muszę działać. I mamy puls ze strony podwzgórza GnRH, to prowadzi do wyrzutu FSH i LH i przyczynia się do owulacji. I muszę Państwu powiedzieć, że na temat właśnie tego momentu, który przedstawiłam, jest kilka teorii, bo ja przedstawiłam tą, która jest opisana w Państwa podręczniku tym Troszyńskiego. Na ostatniej konferencji słyszałam o innym mechanizmie, że to wcale nie aktywina, nie inhibina, tylko w momencie, w którym mamy wysoki poziom estrogenu tutaj, aktywowana jest kispeptyna w podwzgórzu i to kispeptyna powoduje wyrzut GnRH, a GnRH daje, no właśnie, stymuluje duży wyrzut FSH i LH, co przyczynia się do owulacji. Natomiast myślę, że niech się nad tym zastanawiają mądrzejsi od nas i skupmy się na tym, co na pewno wiemy i myślę, że na egzaminie będzie wymagana wiedza z podręcznika Troszyńskiego, prawda? Tak, także nie będziemy tutaj wchodzić w różne teorie rozbieżności, trzymajmy się tego, co jest w podręczniku. I jeszcze, jak to wygląda czasowo. Estrogeny osiągają szczyt dzień przed owulacją. W dniu owulacji, kilkanaście godzin przed, mamy pik LH i również FSH na skutek tej stymulacji z podwzgórza, tak? I jeśli chodzi o progesteron, to on w niewielkim stężeniu uwalniany jest kilka godzin przed owulacją, ale progesteron jest głównym hormonem drugiej fazy i faktycznie widzicie Państwo na tym schemacie, tak, że on troszkę rośnie przed owulacją, ale jego szczyty są tutaj, w drugiej fazie, bo produkowany jest przez ciałko żółte, prawda, które jest aktywne, jest gruczołem wydzielania w drugiej fazie. I jeśli do poczęcia, tak jak już mówiłam, nie dochodzi, no to ciałko żółte wie, że jest niepotrzebne, obumiera, więc nie ma komu produkować progesteronu, więc stężenie progesteronu maleje i sytuacja ma miejsce od nowa. Czy jest możliwa podwójna owulacja? Czy jest możliwa... czy kobieta po okresie płodności, który zakończy się owulacją, w danym cyklu znów może być płodna? Otóż nie, ponieważ wysokie stężenie progesteronu i estrogenu w fazie poowulacyjnej zwalnia częstotliwość pulsu GnRH, czyli produkcji podwzgórza, oraz LH i blokują możliwość właśnie indukcji kolejnej owulacji. Zresztą widzieliście Państwo, jakie te mechanizmy są złożone i skomplikowane i to po prostu nie zdąży się wszystko zadziać do końca kolejnego cyklu. Są również regulatorowe białka pęcherzykowe, jest inhibina, również beta-endorfiny. Są to związki blokujące owulację. Kilka ciekawostek. Wiosną owulacja występuje głównie rano, a jesienią i zimą wieczorami. Częściej owulacja występuje w jajniku prawym i chciałoby się tak, żeby tak było, że raz lewy, raz prawy, raz lewy, raz prawy. Czasem tak jest, a czasem tak nie ma. Otóż na przemian w obu jajnikach owulacja występuje do 30 roku życia. Później bywa to różnie. I oczywiście owulację jesteśmy w stanie monitorować, ale tak jak już powiedziałam, nie jesteśmy w stanie zobaczyć komórki jajowej w USG. Tutaj widzimy jajnik, tu tak idzie jajnik, tak? A to jest pęcherzyk, właśnie dojrzały pęcherzyk jajnikowy. Oceniając owulację, musimy też zerknąć na endometrium, bo również endometrium nam powie, w której fazie cyklu jest kobieta. przebrnęliśmy to. Pula baza na początku. Te pęcherzyki zawiązkowe. Jest pula baza na początku i tylko ich liczba się zmniejsza. One, te zawiązkowe już nie powstają. Ona się, ta baza zmniejsza i później w kolejnej części wykładu, gdy będziemy mówić o rezerwie jajnikowej, to się właśnie dowiemy, że oceniając tą, tą liczbę, tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić dokładniej te kolejne, pierwotne, wtórne, preantralne, możemy określić jeszcze potencjalną długość płodności kobiety. Ta baza jest na początku nam dana i tylko maleje. Skąd wiedza o tym, że dziecko jest większe o tydzień czy dwa? Skąd my w ogóle znamy wiek dziecka w rozwoju? Oceniamy długość, mierzymy konkretne wymiary, rozmiary. Najpewniej jedno dziecko po prostu rozwijało się wolniej i było hipotrofikiem. Hipo, czyli mniej, że po prostu wolniej się rozwijało. Na przykład docierało do niego mniej związków odżywczych, mniej krwi, więc rosło wolniej. Aczkolwiek medycyna ma to do siebie, że nigdy nie jest na pewno i zawsze można się zdziwić. To tego się uczę i to odkrywam. Aczkolwiek no, na jakiejś wiedzy bazujemy, prawda? I coś się wydaje oczywiste, logiczne i tak działa. Może za jakieś kilkanaście lat się czegoś dowiem, a może już w jakimś podręczniku gdzieś na świecie to jest napisane. Ale w podręcznikach mi dostępnych nie znalazłam takiej wiedzy. Dobrze, omówiliśmy cykl jajnikowy. Teraz pokrótce o zmianach w błonie śluzowej macicy. To już będzie mniej złożone, bo tak, w momencie miesiączki dochodzi do krwawienia i złuszczenia tego, co nagromadziło się w poprzednim cyklu płciowym. W fazie wzrostu, no i mamy bardzo cienką warstwę endometrium, bo endometrium składa się w ogóle z dwóch warstw. Warstwy podstawowej, która jest stała i warstwy funkcjonalnej, która właśnie podlega zmianom hormonalnym. Rośnie bądź też się złuszcza. I właśnie pod wpływem estrogenów mamy wzrost grubości śluzówki macicy. Pojawiają się gruczoły, które mają cewy, ale te cewy są proste. I widzimy tutaj zdjęcie mikroskopowe, to jest obraz histologiczny tej tkanki. Po owulacji, kiedy dochodzi do wzrostu progesteronu, po prostu błona śluzowa macicy przygotowuje się na przyjęcie dziecka, na przyjęcie zarodka, więc staje się jeszcze bardziej ukrwiona. Cewy komórkowe, cewy gruczołowe się poszerzają, są wypełnione, gromadzą glikogen, tłuszcze, białka, wszystko to, co jest potrzebne do odżywienia zarodka w pierwszych dniach życia. Właśnie błona jest bardzo ukrwiona, pojawiają się tętniczki spiralne i jest ona utrzymywana i właśnie w taki sposób przez progesteron. Jeśli do poczęcia nie dochodzi, to znowuż mamy miesiączkę. I tak to będzie wyglądało w USG, kiedy mamy, tutaj widzimy macicę, mamy cienkie endometrium, a później ono jest, prawda, ten cień jest grubszy. I teraz przechodzimy do cyklu, który jest związany z obecnością śluzu, do tego, co dzieje się w szyjce macicy. W szyjce macicy znajdują się krypty zawierające komórki gruczołowe, które właśnie pod wpływem wzrastającego estrogenu produkują śluz. I w czasie, kiedy kobieta jest w stanie zaobserwować, korzystając z toalety, podcierając tak się papierem toaletowym, obserwuje śluz, Są to dni płodne i wówczas, kiedy ten śluz weźmiemy pod mikroskop, możemy się dopatrzeć, że jest to śluz, który ułatwia drogę plemnikom, że jest to śluz bardzo sprzyjający, że w tym śluzie plemniki mogą przeżyć, również mogą dojrzeć do zapłodnienia, a w czasie, w którym śluz nie wypływa, kiedy kobieta obserwuje dni suche, również znajduje się wydzielina w okolicy szyjki, tylko ona jest taka lepka, gęsta, zbita, że nie wypływa, ale kiedy my ją weźmiemy pod mikroskop, zobaczymy, że to są takie jakby głazy, że nie ma w ogóle tam kanałów przejścia dla plemnika. Ten typ wydzieliny określamy jako typ G od gestagenów, tak? Typ gestageny, bo gestageny to progesterony, a pod wpływem estrogenów mamy inne typy śluzu, PLS, i to wszystko właśnie jest śluz płodny. I zaraz jeszcze o tym to sobie dokładnie omówimy. Tutaj są już nie tylko schematyczne, ale właśnie zdjęcia pod mikroskopu tego śluzu. Śluz gestagenny, widzimy, że to są takie bryły, takie jakieś kamienie, które no, tak mogą się kojarzyć te obrazki nam, które uniemożliwiają penetrację plemnikom. Natomiast w czasie płodnym widzimy inne rodzaje śluzu, śluzu, który jest zależny od estrogenów, powtórzę raz jeszcze. I na przykład ten śluz to nie jest takie, nie można tego, przepraszam, porównać do smarków z nosa. Ten śluz jest troszkę mądrzejszy. Mamy różne rodzaje, bo na przykład w tym rodzaju takim liściastym mogą zabłądzić plemniki. I to jest celowo tak zrobione, bo nieprawidłowe plemniki mają inne rozmiary, na przykład główek. I teraz jak plemnik ma przepłynąć, a ma grubszą główkę, to po prostu utknie gdzieś w tych takich tutaj rozgałęzieniach, w tych kanałach i nie przejdzie. A plemnik o nieprawidłowej budowie to jest plemnik, krótko mówiąc, chory, prawda? A my chcemy, żeby wygrał konkurs, wygrał wyścig do komórki jajowej, ten najlepszy, najzdrowszy, bo, prawda, chcemy jak najlepszego rozwoju dziecka. Czyli właśnie mamy ten taki liściasty śluz, mamy pikowy, mamy jeszcze inny, który również umożliwia transmisję, prawda, nasienia, plemników. I teraz my wiemy, że właśnie te rodzaje śluzu są produkowane w różnych lokalizacjach i to wszystko jest określone. Czyli my wiemy, gdzie powstaje śluz gestagenny, ten G, tu na dole, gdzie powstaje L, gdzie powstaje S i inne. My również jesteśmy w stanie dokładnie to określić, analizując dni cyklu. W którym dniu cyklu dominuje śluz G, czyli to jest początek i koniec. I wiemy, że w tym okresie okołoowulacyjnym, właśnie kiedy kobieta obserwuje śluz, analizujemy i mamy LSP w jak największych wzrastających ilościach. I to te wydzieliny dają właśnie możliwość obserwacji, ale też odczucia naoliwienia, lubrykacji w momencie przecierania chusteczką przedsionka pochwy. Tak było pod mikroskopem, a tak jest w praktyce. Czyli na początku cyklu kobieta najczęściej obserwuje suchość, może w pewnym momencie pojawia się odczucie wilgotności, pojawia się śluz, na początku lepki, gęsty, później się rozciąga, jeszcze jest mętny, później może być i mętny, i przezroczysty, a potem tylko przezroczysty. I tak najczęściej będzie to wyglądało w cyklu miesiączkowym u zdrowej, płodnej kobiety. I jeszcze raz, że właśnie w czasie płodnym śluz jest przezroczysty, rozciągliwy, daje uczucie wilgotności, mokrości, naoliwienia, a w czasie niepłodnym jest suchość lub też może być taka sytuacja, że będzie wydzielina mętna, lepka, gęsta. Teraz jak to sobie skojarzyć? Tutaj pokazuję Państwu pasek, fragment cyklu miesiączkowego, który jest zapisem z modelu Creightona. Cóż, to była moja pierwsza metoda, także pierwsza miłość i no ja jestem też nauczycielem metody biotermicznej i metody angielskiej, ale gdzieś tam ten Creighton ma pierwsze miejsce w moim sercu, ale też po prostu wydaje mi się, że wygodnie jest na tych kartach pewne rzeczy przedstawiać. Tutaj mamy na czerwono okrwawienie, na zielono mamy suchość, białe bobasy to czas płodności i potem znowu suchość. Więc proszę Państwa, wtedy, kiedy jest sucho, można sobie to odnieść tak prosto, prawda, na pustyni, kiedy jest susza, nie ma życia, prawda? A kiedy jest, mamy porę deszczową, przyroda budzi się do życia, czyli wtedy, kiedy kobieta ma mokro, jest możliwość czasu, jest możliwość poczęcia. To takie bardzo, bardzo, bardzo taki prosty sposób, żeby sobie to raz na zawsze zapamiętać, kiedy jest czas płodny, kiedy czas niepłodny i właśnie po czasie mokrym znowu następuje susza, więc znowu mamy czas niepłodny. Od czego uzależniona jest płodność ludzka? Bo właśnie mówimy czas płodny, czas niepłodny, jak to w ogóle jest? No więc na pewno od komórek rozrodczych, czyli od gamet, tak? Bo komórki rozrodcze to inaczej gamety. A nie wiem, czy to padło już dzisiaj, że narządy, taki jak jajnik i jądra, to inaczej gonady, tak? W takim uproszczeniu, w takim uogólnieniu. Czyli właśnie, płodność ludzka warunkowana jest obecnością zdrowych gamet, czyli komórek rozrodczych, plemników i komórki jajowej. Czas życia plemnika to 3 do 5 dni, a czasem nawet 7, pod warunkiem, że środowisko pochwy, środowisko dróg rodnych kobiety jest sprzyjające. I właśnie co do tego jest potrzebne? Do tego jest potrzebny zdrowy, płodny śluz szyjkowy. Wtedy, jeśli dojdzie do współżycia i będzie śluz, to plemniki mogą tyle czasu czekać na uwolnienie komórki jajowej. Komórka jajowa żyje 12 do 24 godzin. Natomiast ten czas zdolności do zapłodnienia jest krótszy, to jest około tych 12 godzin. Czyli proszę sobie wyobrazić, co by było, jakby nie było śluzu. To by plemniki musiały, prawda, się zawsze wstrzelić w ten jeden, jedyny dzień. A tak czas płodności jest wydłużony o czas obecności śluzu i czas, w którym plemniki są w stanie w śluzie przeżyć i po prostu poczekać na uwolnienie komórki jajowej. Śluz szyjkowy, tak jakbyśmy chcieli przeanalizować pH, odczyny, ma charakter zasadowy i w czasie płodnym właśnie taki odczyn zbadamy, a poza tym czasem typowa wydzielina pochwowa ma charakter kwaśny. Również, więc pH w pochwie zmienia się w zależności od fazy cyklu, ale również przy infekcjach widzimy zmiany pH. Przy grzybiczych jest kwaśniej, przy bakteryjnych mamy tutaj, to dalej jest kwaśne, tak, powyżej 4,5, ale idzie bardziej w kierunku zasadowego, przy pierwotniakowych również. Omówiliśmy sobie prawidłową wydzielinę śluzową, która jest zależna od estrogenów i produkowana w kryptach szyjkowych. I nieraz spotkają się Państwo z sytuacją, że przyjdzie para i powiedzą, że te metody tutaj są bez sensu, bo ja mam wydzielinę cały czas. Może tak być, że u niektórych kobiet występuje tak zwany typ mokry, tak? Ale częściej będzie to jednak świadczyło o tym, że pojawia się jakaś infekcja bądź też nadżerka. Widzieli Państwo wcześniej prawidłowe obrazy szyjki macicy? Ta zdecydowanie jest nieprawidłowa i u kobiety w tym cyklu miesiączkowym był obserwowany nieprawidłowy śluz, nieprawidłowe plamienia, krwawienia, tutaj szczególnie pod koniec cyklu. Po leczeniu tej szyjki, po okresie płodności pojawiła się suchość, czyli to nie jest tak, że te obserwacje są niesłuszne, że te zapisy są nieprawidłowe, a metody bez sensu, tylko w cyklach, w których coś jest nie tak, najczęściej taką pacjentkę trzeba wysłać do lekarza na badanie. No i właśnie, aby tą nieprawidłową sytuację rozwiązać, wyleczyć i doprowadzić do prawidłowego cyklu przepraszam, prawidłowego obrazu cyklu. Czyli tutaj mieliśmy nadżerkę, a tutaj kolejny cykl, gdzie jest ciągle wydzielina. Te żółte znaczki świadczą o tym, że jest ciągła wydzielina. No właśnie się okazało, że dana pacjentka miała dodatni posiew. Więc infekcje również mogą prowadzić do obecności śluzu, ale już tego nie szyjkowego, zdrowego, płodnego, tylko nieprawidłowego śluzu. Jakie my jeszcze możemy zaobserwować inne wydzieliny, ale uwaga, one też nie są związane z czasem stricte płodności. O tym już sobie dzisiaj mówiliśmy, że tutaj w tej lokalizacji znajdują się gruczoły Bartolina. Są to gruczoły tak zwane przedsionkowe większe i w momencie pobudzenia seksualnego kobiety produkują płyn lubrykacyjny, który ma ułatwić współżycie. Płyn lubrykacyjny wygląda tak jak śluz wysoce płodny, tak jak śluz białka jaja kurzego, jest jeszcze bardziej nawodniony, jest jeszcze bardziej płynny, ale on szybko zanika. Co więcej, kobiety najczęściej czują moment pojawiania się tej wilgotności, także świadomość tego faktu właśnie powoduje, że nie mylimy się w obserwacjach, tylko wiemy, że to był płyn lubrykacyjny, płyn z pobudzenia. U niektórych kobiet może być obserwowana stała wydzielina. Najczęściej jest to wydzielina pochwowa o konsystencji kremu papki i po eliminacji, tutaj po wykluczeniu możliwości infekcji traktujemy to jako po prostu urodę danej kobiety i wiemy, że ona ma tą wydzielinę przez cały cykl, ale się nią nie przyjmujemy, to jest po prostu taki typ mokry. Także jest możliwa wydzielina przez cały cykl. Ona jest zdecydowanie inna niż wydzielina w czasie płodnym, która przypomina białko jaja kurzego. Jesteśmy w stanie ją rozróżnić i ona po prostu jest, po wykluczeniu infekcji nie przejmujemy się nią. No i jeszcze wydzieliną w drogach rodnych kobiety może stać się nasienie. Po stosunku może wypływać z pochwy nawet do 72 godzin. W tej pierwszej mojej metodzie w modelu Creightona jako coś zupełnie podstawowego traktuje się instrukcję eliminacji nasienia po współżyciu. Po to, aby właśnie unikać zakłóceń w obserwacjach w kolejnym dniu. To zalecenie nie jest działaniem antykoncepcyjnym. U par, które starają się o poczęcie, mówimy, aby nie robić tego szybciej niż po godzinie. Polega to na tym, że kobieta idzie, prawda, do toalety, myje się, oddaje mocz i ma wykonać ćwiczenia mięśni Kegla i wygląda to w ten sposób, że wykonuje tak jakby parcie, tak jak na stolec, po czym kurczy mięśni, które normalnie służą do powstrzymywania oddawania moczu, oddawania stolca i wyciera. Chodzi o to, żeby wypłynęło nasienie, które i tak wypłynie następnego dnia. I właśnie taka instrukcja może ułatwić obserwację w kolejnym dniu i zmniejszyć właśnie ilość zakłóceń w danym cyklu. No dobrze. Teraz jeszcze chwileczkę o temperaturze ciała. Mówiliśmy sobie o tym, że hormonem drugiej fazy jest progesteron, produkowany przez co? Ciałko żółte, wspaniale. I jakbyśmy popatrzyli na krzywą progesteronową, to zauważymy, że jest niemalże adekwatna do krzywej temperaturowej, mierzonej temperatury, która stanowi podstawową temperaturę ciała kobiety. Czyli widzimy, że w pierwszej fazie cyklu progesteron jest nisko, po owulacji bardzo, bardzo rośnie i tak samo jest z temperaturą. Wynika to z tego, że progesteron wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu i po prostu podwyższa nam kobietom temperaturę. O tym Państwo jeszcze będą się uczyli już na zajęciach prowadzonych przez instruktorów metody. że podstawowa temperatura ciała to jest temperatura, która jest mierzona przy podstawowej przemianie materii, czyli najlepiej, kiedy kobieta się budzi, leży jeszcze w łóżku, nie wstaje, nie wychodzi, nie pije, nie je, tylko leży i wtedy przed jakąkolwiek aktywnością mierzy temperaturę. I wtedy jest to podstawowa temperatura i my wiemy, że właśnie na początku cyklu w pierwszej fazie mamy fazę temperatur niższych, a następnie fazę temperatur wyższych, które świadczy o tym, że doszło do wzrostu progesteronu. I jeszcze chwilę o zmianach szyjki macicy. Szyjka macicy ze względu na swoją lokalizację jest dostępna w badaniu palpacyjnym, czyli badaniu przez palec, tak to się ładnie nazywa. I kobiety są w stanie zbadać sobie szyjkę. I ja bym chciała powiedzieć właśnie o zmianach. Już wcześniej też mówiliśmy. Szyjka to jej ujście zewnętrzne, czyli to, które jest skierowane do pochwy, jest otwarte bądź zamknięte. Może być łatwo lub trudno dostępne w badaniu. I tak, na początku cyklu szyjka jest nisko, czyli jest łatwiej dostępna w badaniu. Później się unosi i otwiera. W tym czasie wypływa śluz, czyli mamy czas płodny i również szyjka ma swój szczyt, tak jak śluz miał swój szczyt, tak i szyjka ma swój szczyt. Wtedy jest najtrudniej dostępna, bo jest najwyżej, najdalej, a później znowu wraca na swoje miejsce. Czyli tak jakby estrogeny ją ściągają do góry i również mamy otwarcie i zamknięcie. W niektórych metodach jest to określane jako zastawka biologiczna, która się otwiera i zamyka. Jeśli chodzi o bo właściwie to, co omawiamy cały czas, te zmiany są zmianami, które są objawami owulacji, które prowadzą nas do określenia, do oszacowania owulacji. Istnieją jeszcze takie dodatkowe u niektórych kobiet występujące objawy, jak ból owulacyjny, ponieważ skąd on się bierze? Aby pękł pęcherzyk, my już wiemy, jaki hormon bezpośrednio się przyczynia do tego, jaki, który hormon, wyrzut czego bezpośrednio wpływa na luteinizację pęcherzyka i przekształcenie w ciałko żółte? Jaki hormon? Estrogen osiąga szczyt dzień przed owulacją, ale tak bezpośrednio luteinizuje LH. Tak? Mówiliśmy, że estrogen jest wysoko, po czym spada, więc pod wzgórze wyrzuca GnRH, które stymuluje FSH i LH. I tak na teście, jakbyśmy mieli zaznaczyć, tak? To LH zaznaczamy, tak? Proszę Państwa, to proszę zapamiętać. Na teście zaznaczamy LH. Tak? Luteinizuje LH. Mhm. Czyli my wiemy, jakie hormony tutaj muszą zadziałać, ale również tym przemianom pęcherzyka w ciałko żółte towarzyszy wytworzenie stanu zapalnego. Żeby się zrobiła dziurka w pęcherzyku, owszem, w nim jest płyn, to wszystko rośnie jak balonik i tam jest ogromne napięcie, więc on pęka, ale na powierzchni pęcherzyka tworzy się również niewielkie niedokrwienie i stan zapalny. Są obecne cytokiny, takie tam prostaglandyny, no właśnie to są mediatory stanu zapalnego, więc to wszystko może delikatnie podrażniać i niektóre kobiety odczuwają ewidentnie ból owulacyjny. Ze względu na zmiany, raptowne zmiany hormonalne, również może dojść do plamienia owulacyjnego, szczególnie ze względu na spadek estrogenów. Kobiety obserwują napięcie piersi, czasami zmiany skórne i objaw węzła chłodnego, który właśnie wynika też z tego stanu zapalnego, że po stronie owulacji można wymacać węzeł chłonny. Tak. Jeżeli pęcherzyk nie pęknie, to mamy luteinized unruptured follicle, czyli właśnie to, co pani powiedziała, LUF, luteinized unruptured follicle. (Śmiech) Oj, oj, oj. Mamy w ogóle, jeśli chodzi o to niepękanie pęcherzyka, mamy całą listę zaburzeń owulacji. Pęcherzyk może nie pędz, może pędz za szybko, może pędz za późno, może się przekształcić w torbiel i tak dalej. Mówienie, że to jest tylko stres, jest wielkim, wielkim uproszczeniem. To wynika z wielu różnych zaburzeń hormonalnych i nie tylko. To tak nie można w jednym pytaniem, jedną krótką odpowiedzią. Ale oczywiście stres przyczynia się do zaburzeń miesiączkowania, bo hormony stresowe, takie jak głównie, prawda, prolaktyna, hamują oś pod wzgórze przysadka jajnik, więc pęcherzyk nie jest w stanie dojrzeć. On pęka wtedy, kiedy jest dojrzały. A jak on nie jest w stanie dojrzeć i komórka jajowa w nim zawarta nie jest dojrzała, nie dokończyły się w niej podziały komórkowe, to nawet jak pęknie, to nie będzie z tego, że tak powiem, korzyści w postaci poczęcia. Musielibyśmy rozpatrzeć każde schorzenie, które prowadzi bezpośrednio do niepękania pęcherzyka osobno. Wspomniała Pani o zespole policystycznych jajników. Tutaj mamy zaburzenia hormonalne, gdzie nie będzie wyrzutu, nie będzie piku FSH-LH, tak? To jest na przykład jedno uzasadnienie. Ale mamy kobiety, które przewlekle biorą leki, zupełnie inna grupa kobiet przyjmujących na przykład leki przewlekle takie jak ibuprom, ketonal, leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i one wówczas hamują stan zapalny i owulacja nie może mieć miejsca, bo tak jak powiedziałam, żeby doszło do owulacji, musi wytworzyć się, żeby to mechanicznie już nastąpiło, musi być choćby minimalny stan zapalny. A jeżeli tego nie ma, to pęcherzyk nie pęka. Także tych przyczyn w różnych schorzeniach może być więcej, ale głównie trzeba właśnie pamiętać o tych dwóch, czyli zaburzenia hormonalne i zahamowanie tego stanu zapalnego, na przykład. Tutaj się kłania wykład styl życia a płodność, który nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, albo wykład o zaburzeniach miesiączkowania. Otóż na początku padło hasło, na początku wykładu o menarche, o pierwszej miesiączce, o krytycznej masie ciała. U anorektyczek na przykład tego nie ma, ale u nich mamy wysokie poziomy, znaczy w ogóle u osób też zestresowanych mamy bardzo wysokie właśnie hormony stresu, jak prolaktyna, jak kortyzol, oś po wzgórze przysadka nadnercza działa inaczej. Także koniec końców to wszystko prowadzi do tego, że nie ma tych hormonów, o których my mówimy. Że być może są, ale w mniejszych stężeniach i nie w takim rytmie, jak jest to potrzebne, aby doszło do owulacji, aby po prostu płodność funkcjonowała. W zaburzeniach. Ale myślę, że chyba i tak pokrótce, że właśnie odpowiedziałam, nie? Że hormony stresu są bardzo wysokie wówczas i u anorektyczek. A masa ciała i tkanka tłuszczowa również można powiedzieć, że jest aktywna hormonalnie, ale to też jest na inny temat, na inny wykład. Taki slajd, który podsumowuje nam zmiany stężeń hormonów, i właśnie uzasadnia, podsumowuje, za co odpowiedzialny jest estrogen, za co progesteron. Rozwój cech drugo- i trzeciorzędowych, za to jest odpowiedzialny estrogen, czyli co to są w ogóle te cechy. Pierwszorzędowe to jest to, że kobieta ma jajniki, a drugo i trzecio, że właśnie rozwija się macica, pochwa, narządy zewnętrzne, ale że też kobieta właśnie w procesie pokwitania nabiera sylwetki, prawda, okrągłych bioder, że są piersi, prawda, kształtne, że ma inną barwę głosu niż mężczyzna, no i właśnie przede wszystkim jest zdolna do prokreacji. I za to odpowiada estrogen. Dodaje witalności, sił, poprawia nastrój kobiety, stąd w okresie okołoowulacyjnym nam, paniom, chce się więcej, w ogóle cały świat jest nasz i w ogóle zrobimy wszystko, posprzątam wszystko, no po prostu świat jest mój. No w drugiej fazie już gorzej. Jeszcze raz powtórzymy sobie, że estrogeny są odpowiedzialne za wzrost komórek endometrium. Również pobudzają wzrost komórek nabłonka pochwy, tkanki gruczołu piersiowego, zwiększają perystaltykę jajowodów, powodują uniesienie i otwarcie szyjki macicy, która staje się miękka, to sobie mówiliśmy, i powodują rozwój objawu śluzu. Śluz jest rozciągliwy, przejrzysty. Tutaj też takie inne poza prokreacyjne działanie, że przeciwdziałają niszczeniu kości, działają również prozakrzepowo. A jeśli chodzi o progesterony, to również są odpowiedzialne za uczucie pełnych piersi. To jest takie działanie wspólne z estrogenami. Są odpowiedzialne za przemiany wydzielnicze błony śluzowej macicy, za twardnienie, zamykanie się szyjki macicy. Prowadzą do powstania tego śluzu gestagennego, o którym mówiliśmy. On jest taki gęsty, a w trakcie ciąży przybiera charakter czopu śluzowego. Progesteron odpowiada za wzrost podstawowej temperatury ciała, również za obniżenie nastroju, czy częstsze przetłuszczanie włosów w drugiej fazie cyklu. To takie podsumowanie pokrótce. Zaczęliśmy wykład od dojrzewania, przeszliśmy przez czas płodności, to teraz będziemy tą płodność zakończać, znaczy będziemy się dowiadywać, jak to się dzieje, albo pokrótce, ile czasu ta płodność tak naprawdę trwa. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tak, że zdolność prokreacyjna 20-latki jest równa 40-latce. Mimo, że te kobiety miesiączkują tak samo i być może nawet regularnie. Otóż, kiedy zbadano, proszę zobaczyć, 782 zdrowe pary małżeńskie, przeanalizowano niemalże 6 tysięcy cykli, okazało się, że wśród kobiet, wśród małżonków, którzy współżyli w okresie okołoowulacyjnym, jeśli kobieta miała 19 do 26 lat, to prawdopodobieństwo poczęcia było znacznie wyższe niż w sytuacji, kiedy w danej parze małżeńskiej kobieta miała 35-39 lat, mimo że były to zdrowe kobiety. Także wniosek jest taki, że najlepsza płodność kobiety to jest okres do, uwaga, uwaga, 26 roku życia. Później płodność, potencjał płodności jest starszy, jest gorszy. U mężczyzn sytuacja ma się troszkę inaczej. Ten okres prokreacji, ten dobrej płodności trwa aż do 40 roku życia. Stąd należy wyciągać wnioski, kiedy trzeba wyjść za mąż, kiedy trzeba myśleć, kiedy powinno się myśleć właśnie o zakładaniu rodziny, tak aby tego czasu nie przegapić. Tak też jest, że po 30, po 40 gdzieś tam pojawiają się różne schorzenia i one jeszcze bardziej upośledzają płodność, utrudniają poczęcie, a również z wiekiem obserwujemy narastający odsetek poronień w sytuacji poczęcia. Im starsza kobieta, tym roni częściej. I tutaj właśnie idziemy do pojęcia rezerwy jajnikowej. Gdzieś ten temat został już wywołany wcześniej, że rezerwa jajnikowa tak naprawdę to jest potencjał rozrodczy jajników. I ona mówi nam, jaki jest wiek biologiczny jajników, ile tych pęcherzyków zawiązkowych jeszcze jest i ile z nich będzie być może mogło wejść w fazę rozwoju. Rezerwa, czyli ten potencjał rozrodczy jajników, jest uwarunkowany genetycznie. Zmniejsza się z wiekiem, czyli to, co mówiliśmy, że na początku jest pula startowa i ona tylko maleje. Zmniejsza się również po operacjach na jajniku, gdzie fragmenty jajnika mogą zostać usunięte, a przecież te pęcherzyki właśnie w jajniku się znajdują. I w wyniku chorób jajnika również się zmniejsza. Z wiekiem jakość pęcherzyków, jakość komórek jajowych, czyli oocytów, zmniejsza się, stąd jest ryzyko zwiększenia odsetku zaburzeń chromosomowych u płodu. Co to są zaburzenia chromosomowe? Tak jak na początku mówiliśmy, że człowiek ma 22 pary plus chromosomy płci XX bądź też XY. No właśnie, jeżeli komórka jajowa będzie nieprawidłowa, to, może dojść do nieprawidłowego w momencie poczęcia, może dojść do powstania nieprawidłowego materiału genetycznego u zarodka, tak, u dziecka. I teraz to, co właśnie ten slajd, o którym mówiliśmy już wcześniej, że ilość tych pęcherzyków wszystkich razem mówi nam właśnie o tym potencjale. Najlepszą ilością do oceny byłaby ilość pęcherzyków zawiązkowych, bo z tych prawda, powstają kolejne pęcherzyki kolejnego etapu. Natomiast my jesteśmy w stanie w prosty sposób zmierzyć hormon, który nazywa się AMH i on odzwierciedla liczbę pęcherzyków pierwotnych, wtórnych, antralnych i również koreluje z jakością komórki jajowej. I na podstawie tego możemy ocenić, ile czasu, jaki jeszcze jest potencjał rozrodczy danej kobiety. Również w tym celu możemy ocenić objętość jajnika, zmierzyć FSH, estradiol, czy też inhibinę B. To również nam powie, jaka jeszcze jest rezerwa jajnikowa. I będziemy pomału zmierzać do płodności męskiej. Która jest mniej skomplikowana niż płodność kobiety. Ponieważ płodność męska ma charakter stały. Od okresu dojrzewania do starości. Od kiedy chłopiec zaczyna produkować nasienie, 13, 12 rok życia, no właśnie teoretycznie, biologicznie może stać się ojcem. Poziom testosteronu w jego ciele do 18 roku cały czas narasta, później jest na takim stałym poziomie, a po 40 maleje. Ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że spermatogeneza, czyli cykl powstawania plemnika, trwa 74 dni. Można powiedzieć dużo, ale w kontekście tego, co już wiemy o komórce jajowej, o pęcherzykach, które, prawda, o tej puli, która wzrasta niemalże przez ogromny czas, mówi się, że jeden pęcherzyk rośnie 300 dni, bo tego nie powiedziałam, prawda? Powiedziałam, że pęcherzyki... przepraszam, cofnę się jeszcze, bo to ważne. Powiedziałam, że te pęcherzyki w różnych dniach, że pula tych pęcherzyków jest od okresu płodowego, że one tylko maleją, ale że w każdym dniu życia kobiety jakaś pula wchodzi w rozwój i ten rozwój trwa około 300 dni. Tak? Więc tutaj, jeśli mówimy o spermatogenezie, to 74 dni wydaje się mało, ale dla mężczyzny, który przychodzi do poradni leczenia niepłodności z wynikiem złego nasienia, kiedy mówimy, że możemy włączyć leczenie, ale to potrwa, zanim wejdzie odpowiedź na leczenie i zanim spermatogeneza, prawda, w prawidłowych warunkach, na przykład hormonalnych, czy braku w końcu wyeliminowania stanu zapalnego, zanim ta spermatogeneza ruszy, no to jeszcze tyle czasu musi minąć, to takim osobom wydaje się to bardzo, bardzo długi okres. W każdym razie to musimy zapamiętać. I teraz czym jest nasienie? Oczywiście w nasieniu zawarte są plemniki, ale także wydzielina z pęcherzyków nasiennych i wydzielina z prostaty, żebyśmy to pamiętali. Jak dochodzi do produkcji plemników? My już wiemy, prawda, że plemniki są produkowane w jądrach, i to wszystko również nadzorowane, kierowane jest pracą podzgórza i przysadki. GnRH w podzgórzu stymuluje FSH, FSH stymuluje jądra, gdzie dochodzi do wytwarzania i dojrzewania plemników w kanalikach plemnikotwórczych, potem na jądrzach i tak dalej, a LH pobudza produkcję androgenów, którego przedstawicielem jest testosteron w jądrach. I to się dzieje, prawda, stale. Jeśli chodzi o nasienie, które mężczyzna produkuje, z jednego wytrysku powinno, w jednym wytrysku powinna być jego objętość 2 do 5 ml. Jeśli chodzi o stężenia i całkowitą liczbę plemników, normy się co rusz zmieniają. Nie normy, a właściwie wartości referencyjne. My wiemy, że to jeden plemnik ma zapłodnić komórkę jajową. Natomiast tych plemników potrzebnych jest dużo, dużo więcej. Obecna wartość referencyjna na wyniku, prawda, badania nasienia, jaka jest podana, to 15 milionów w 1 ml. Ale jeszcze niedawno było 20, jeszcze wcześniej było 40. Z czego to wynika? Z tego, że płodność, że liczba plemników po prostu w populacji mężczyzn stale maleje i tutaj towarzystwa naukowe ciągle określają, jaka wartość jest tą taką wartością najmniejszą, ale jeszcze dobrą, jeszcze właściwą i ciągle okazuje się, że ta wartość jest obniżana. Obecnie, tak jak powiedziałam, 15 milionów na mililitr, co powinno dać całkowitą liczbę plemników większą od 39, a objętość nasienia z jednego wytrysku ponad 1,5 ml. Oceniając plemnik, aby określić, czy on jest prawidłowy, czy też nie, oceniamy jego ruchliwość. Jest kilka rodzajów ruchu plemnika. Oceniamy jego morfologię, żywotność. Natomiast tutaj nie będziemy już podawać parametrów, to są tutaj informacje zbyt szczegółowe. Natomiast po prostu chcę, żeby Państwo mieli świadomość, że nie tylko liczba, ale jeszcze ich jakość jest istotna. I wraz z wiekiem mężczyzny zmniejsza się objętość nasienia, zmniejsza się ruchliwość plemników, natomiast stężenie, czyli ilość na mililitr, jest niezmienna. I tym miłym akcentem będę już kończyć wykład. Chciałam tutaj Państwu jeszcze zaprezentować strony też, z których korzystałam i do których Państwa odsyłam. O bazie wiedzy na stronie opłodności.pl już gdzieś tam wspominałam. Bardzo dobra baza, zrobiona przez lekarzy z naszego tutaj właśnie środowiska Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Główną redaktorką jest dr Suszczewicz. Strona ma dobrych patronów, także bardzo polecam też. Jest tam baza lekarzy, baza instruktorów. Nie, chyba tylko baza lekarzy, już teraz nie pamiętam. W każdym razie lekarze, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem w oparciu z wykorzystaniem metod rozpoznawania płodności. Odsyłam do tej strony, gdzie również znajdują się podstawowe informacje na temat metody angielskiej. Też jest sklepik, w którym można nabyć, ale tutaj Państwo nabywają u Pani Ani, tak? Wszystkie materiały. Na razie tak. Jakby ktoś był zbłąkany i w sensie, że jakby ktoś zbłądził, nie trafił do Pani Ani, nie uzyskał tych materiałów, jakby zabrakło, to można na tej stronie. Ja też odsyłam Państwa do Naprocentrum, którego jestem przedstawicielem, bo jestem związana właśnie z tą poradnią, z fundacją. I na naszej stronie fundacyjnej naprocentrum.pl/fundacja, tam jest też baza wiedzy. W tej bazie wiedzy są informacje dla młodzieży, dla dorosłych, dla par niepłodnych, dla par, które właśnie chcą poprawić swoją płodność, dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki i leczenia. Tam można znaleźć różne informacje. One też były publikowane i będą ponownie w folderach, które wydawaliśmy i będziemy wydawać, także być może kiedyś gdzieś tam Państwu wpadnie w ręce taki folder, myślę, że za sprawą Pani Ani. A już dostaliście, no to już wiecie, świetnie. Także w każdym razie odsyłam też na naszą stronę i dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania teraz?